Scully zrozumiał, że znalazł się w centrum najważniejszej sprawy świata, która przy jego udziale może przybrać nowy bieg. Chcielibyśmy prosić pana, aby zechciał pan skonsultować tę propozycję z wysoko postawionymi osobistościami Departamentu Stanu, kontynuował Fomin. Scully nie pytał, skąd Rosjanin wie o jego powiązaniach i dlaczego wybrano go do tej misji. Nigdy by takiej odpowiedzi nie uzyskał. Pożegnał się szybko z Fominem, złapał taksówkę i ruszył do Departamentu Stanu. Spotkali się ponownie o 19:35 w kawiarni przy Statler Hilton. Skonsultowałem tę sprawę z Deanem Raskiem, sekretarzem stanu, oznajmił Scully. Jest zainteresowany pana sugestią. To wystarczyło. Kilka słów przekazanych przez amerykańskiego dziennikarza uruchomiło nowe mechanizmy wielkiej polityki. Jeszcze tego dnia długi telegram od premiera Chruszczowa dotarł do Białego Domu. Radziecki przywódca pisał, że jeżeli Amerykanie zaprzestaną blokady Kuby i zobowiążą się, że nie dokonają inwazji na to państwo, znikną powody, dla których Rosjanie sprowadzili na wyspę rakiety i samoloty. Kennedy poczuł, że wygrał najważniejsze starcie. Tej nocy mógł spać spokojnie. Następny dzień, 27 października, przyniósł jednak bardzo niepokojące wydarzenia. Z lotu zwiadowczego nad Kubą nie powrócił do bazy major Rudolf Anderson. Wkrótce stało się jasne, że jego U-2 został zestrzelony przez radziecką rakietę SAM-2. Z Dalekiego Wschodu nadeszła wiadomość, że radzieckie myśliwce rozpoczęły pościg za U-2, dokonującym zwiadu nad bazami rakietowymi. Chociaż nie odważyły się go zestrzelić, to sam fakt wykrycia samolotu szpiegowskiego mógł utwierdzić Rosjan w przekonaniu, że Amerykanie dokonują ostatecznego sprawdzenia celów przed rozpoczęciem ataku nuklearnego. Na domiar złego Kennedy otrzymał kolejną depeszę od Chruszczowa, który zmienił swoje stanowisko. Proponował, że wycofa rakiety z Kuby, jeżeli Amerykanie usuną swoje bazy w Turcji. Radio moskiewskie przekazało w świat tekst listu Chruszczowa w tym samym czasie, gdy czytał go Kennedy. O ile prezydent był zdecydowany przyjąć pierwszą propozycję radzieckiego premiera, o tyle druga ustawiała go na znacznie gorszej pozycji. Wyjście z sytuacji znalazł Robert Kennedy, który zaproponował, żeby prezydent odpowiedział na pierwszą depeszę tak, jakby nie otrzymał drugiej. John poszedł za radą brata. W oświadczeniu, jakie wydał tego dnia, nawiązywał wyłącznie do pierwszej depeszy Chruszczowa. Pochwalił go za pojednawczy krok i zgodził się na zniesienie blokady oraz udzielenie gwarancji, że Stany Zjednoczone nie dokonają inwazji na Kubę, co miało być rewanżem za wycofanie stamtąd radzieckich rakiet. Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to wycofać ofensywne rakiety z Kuby, a wszystkie systemy broni ofensywnej na Kubie unieruchomić pod nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych, oświadczył prezydent. Pomimo pojednawczego tonu, ostatnie stwierdzenie należało uznać za swego rodzaju ultimatum. I tak było w istocie. W tym samym czasie EXCOM ustalił, że jeżeli w ciągu 24 godzin Rosjanie nie przystąpią do demontażu rakiet, to dwa dni później samoloty amerykańskie zaatakują bazy na Kubie. Oceniano, że może to pociągnąć bardzo wysokie ofiary wśród ludności cywilnej, dochodzące do 25 tysięcy zabitych oraz wśród radzieckiego personelu wojskowego. Aby wzmóc przekonanie o swej determinacji, rząd amerykański poufnie poinformował sojuszników, aby ewakuowali swoich obywateli z Kuby. Brytyjski ambasador w Hawanie, Sir Herbert Marchant, przystąpił natychmiast do opracowania planu ewakuacji 40 tysięcy obywateli brytyjskiej wspólnoty narodów. Taka akcja nie mogła ujść uwagi wywiadu kubańskiego, który bezzwłocznie powiadomił o tym Rosjan. Wieczorem Robert Kennedy osobiście pojechał do ambasady radzieckiej, aby oddać list prezydenta i ustnie przekazać ambasadorowi tekst ultimatum. Gdy zapadła noc, Nikt w Waszyngtonie nie wiedział, jak rozwinie się sytuacja. Rozstrzygnięcie miało zapaść w niedzielę. Jak zachowa się Chruszczow? Kennedy mógł mieć jedynie nadzieję, że jego decyzje i słowa były tak stanowcze, że radziecki premier stracił ochotę do dalszego napinania mięśni i uznał, że nadszedł czas podjęcia ostatecznej decyzji. Wojna albo pokój. Zażegnana apokalipsa. Odpowiedź Chruszczowa nadeszła w niedzielę o godzinie 10. Radziecki premier nie wspomniał o swojej propozycji wycofania rakiet amerykańskich z Turcji. Skoncentrował się na ostatnim przypadku naruszenia radzieckiej przestrzeni powietrznej przez samolot U-2, który wtargnął nad terytorium Syberii. Co mamy o tym sądzić? Co to jest? Prowokacja? Wasz samolot narusza naszą granicę i to w czasie tak niespokojnym, jakiego teraz i wy, i my doświadczamy, gdy wszystko zostało postawione w stan gotowości. Nie było w tym śladu agresywności i bojowości, jaką dotychczas Chruszczow przejawiał w kontaktach z Kennedym. Rosjanin przyjął spokojny, pojednawczy ton. Pisał o odpowiedzialności Amerykanów i Rosjan za pokój na świecie i najważniejsze było ostatnie zdanie, w którym Chruszczow wyraził gotowość wstrzymania prac przy budowie wyrzutni rakietowych, rozmontowanie broni uważanej za ofensywną i zabranie jej do Związku Radzieckiego. Kennedy dostosował się do tonu Chruszczowa. Określił list radzieckiego przywódcy jako krok godny wielkiego męża stanu. Przeprosił za incydent z samolotem U-2, który uznał za wypadek spowodowany błędem nawigacyjnym pilota i zobowiązał się do szybkiego zniesienia blokady oraz zaniechania planów inwazji na Kubę. Było to wielkie zwycięstwo Kennedy'ego, który jednak rozumiał, że nie może wykorzystać w pełni sukcesu, gdyż podrażni Chruszczowa. Tuż po zakończeniu kryzysu wydał instrukcję, by nie rozdmuchiwać amerykańskiego zwycięstwa. Tym bardziej, że wkrótce w wyniku dalszych negocjacji musiał zgodzić się na wycofanie rakiet z Turcji. 5 listopada 1962 roku Port Mariel opuścił radziecki statek Dziwinogorsk z 4 rakietami na pokładzie. 7 listopada wyruszył w morze metalurg Anosow, przewożący 8 rakiet. 2 dni później Brack wywiózł z Kuby 6 rakiet. Związek Radziecki zwlekał jednak z ewakuacją bombowców IU-28 i dlatego amerykańskie okręty pozostały na pozycjach aż do 20 listopada, kiedy to Rosjanie zaczęli rozmontowywać samoloty i ładować je na statki. Blokada zakończyła się. 15 grudnia pierwsze bombowce IU-28 opuściły Kubę w skrzyniach na pokładzie statku Kasimow. Świat odetchnął. Więzień numer 845. Sam Parkins szedł wolno prospektem Kalinina w stronę rzeki Moskwy. Był już wieczór i Sam na chodnikach nie spotykał wielu osób. Jedynie szeroką jezdnią ciągnęły sznury ciężarówek. Ten niezwykły ruch zawsze zastanawiał Amerykanina, tym bardziej, że ogromna większość samochodów jeździła bez ładunku. Wkrótce przestał jednak zwracać na to uwagę i gdy doszedł do Arbatu, zaczął liczyć latarnie. Przy 8 miał skręcić wąską uliczkę. Zrobił to i znów odliczył 3 latarnie. Na 4 dostrzegł kawałek drutu wystający z ledwo przymkniętych drzwiczek zamykających dostęp do połączeń elektrycznych. To był znak dla niego. Rozejrzał się. Po drugiej stronie ulicy szła grupka młodych ludzi osłaniających twarze przed zacinającym lodowatym deszczem. Oprócz nich nie dostrzegł nikogo. Podszedł szybko do latarni i udając, że poprawia sznurowadło, pochylił się i otworzył szerzej drzwiczki, za którymi powinno znajdować się zawiniątko pozostawione przez Pienkowskiego. Jednakże Parkins nie znalazł niczego. Wyprostował się i w tym momencie poczuł silne uderzenie w plecy, które rzuciło go na latarnię. Usiłował odwrócić się, ale ktoś złapał go za kark i przycisnął twarzą do latarnianego słupa, a ktoś inny wykręcił mu ręce i nałożył kajdanki. Dopiero teraz, gdy został obezwładniony, pozwolono mu odwrócić się. Dostrzegł trzech mężczyzn, z których jeden podsunął mu pod nos lufę pistoletu. Tylko spokojnie, obywatelu Angliku, bo was zastrzelę, ostrzegł łamaną angielszczyzną. Jestem dyplomatą, pracownikiem ambasady Stanów Zjednoczonych, żądam zwolnienia. Każdy przestępca tak mówi, obywatelu Angliku, powiedział człowiek z pistoletem. Wsiadajcie! Napastnicy wepchnęli Parkinsa do czarnej Wołgi, która wyjechała z bramy. Przez szparę w materiale zasłaniającym okno mógł zauważyć, że przy wylocie Arbatu stoi następny czarny samochód. Wpadł w zasadzkę bardzo dobrze przygotowaną. Mężczyzna, który siedział obok, zauważył, że zasłonka nie przylega szczelnie do szyby i zaciągnął materiał tak, aby Parkins nie mógł widzieć, dokąd go wiozą. Strach, który opanował go na początku, ustąpił. Parkins nie sądził, aby Rosjanie zdecydowali się naruszyć immunitet dyplomatyczny, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach kubańskich, gdy stosunki między obydwoma państwami zaczęły się poprawiać. Nie mieli mu nic do zarzucenia. Nie mogli przecież oskarżyć go o to, że poprawiał sznurowadło w pobliżu latarni ze szpiegowską skrytką. Poza tym miał doskonale przygotowane alibi. Szedł do przyjaciół mieszkających na Arbacie pod numerem 18. Samochód zatrzymał się i Parkins wyszedł na dziedziniec wybrukowany granitową kostką. Zatrzymał się nagle, oślepiony jaskrawymi smugami reflektorów. Zorientował się, że jest na dziedzińcu więziennym. Idący za nim mężczyzna popchnął go lekko w kierunku drzwi wysokiego, szarego budynku. Nazywam się Sam Parkins. Jestem dyplomatą zatrudnionym w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, powiedział do pilnującego go mężczyzny, gdy tylko usiedli na drewnianej ławce w wąskim, zakratowanym korytarzu. Tamten nie odpowiedział. Czekali. Parkins wciąż miał ręce skute za plecami i stracił w końcu poczucie czasu. Przypuszczał, że postanowili go zmiękczyć przed przesłuchaniem. A może zrobili zdjęcia i starali się teraz ustalić jego tożsamość. W pewnym momencie otworzyły się drzwi i stanął w nich mężczyzna w cywilu. Skinął głową i na ten znak wprowadzono zatrzymanego do pokoju. Zostaliście zatrzymani za działalność na szkodę Związku Radzieckiego, zaczął groźnym tonem cywil, gdy tylko Parkins usiadł na krześle. Nie wiedziałem, że spacer do przyjaciół jest działalnością na szkodę waszego państwa. Nie interesuje mnie to zresztą, jestem dyplomatą i żądam natychmiastowego zwolnienia. Parkins był już zdenerwowany długim oczekiwaniem i arogancją przesłuchującego go oficera. Sądziłem, że wy, Anglicy, macie silniejsze nerwy. Coście się do mnie przyczepili z tymi Anglikami? Powtarzam po raz szósty, jestem Amerykaninem i dyplomatą. Oficer był wyraźnie zbity z tropu pewnością w głosie Parkinsa. A macie dokumenty? Nie chodzę bez nich po Moskwie. W lewej, górnej kieszeni. Oficer skinął głową do kogoś, kto stał za skutym człowiekiem. Ten zdjął mu kajdanki. Parkins wyciągnął z kieszeni paszport. Oficer studiował go długo, wreszcie wstał i wyszedł do drugiego pokoju. Wrócił po kilku minutach jakby odmieniony. Przepraszamy was, nastąpiło nieporozumienie, przemówił ugodowym tonem. Możecie oczywiście złożyć skargę i ludzie winni zostaną ukarani, ale wiecie, w naszym fachu zdarzają się takie pomyłki. Parkins wstał. Proszę odwieźć mnie do domu. Już za późno na wizytę u przyjaciół. Zrozumiał, że Rosjanie byli przekonani, iż Pienkowski działa tylko na korzyść Anglików. Dlatego oczekiwali, że po odbiór materiałów ze skrzynki w latarni zgłosi się ktoś z brytyjskiej siatki. Nie mogli wiedzieć, że brytyjski SIS przekazał Pieńkowskiego CIA. Dowody, które zebrali przeciwko Brytyjczykom, zupełnie nie miały zastosowania do Amerykanów. Dlatego Parkinsa szybko zwolniono. Wracał do domu w nie najlepszym nastroju. Pienkowski został aresztowany. Zapewne nie zdradził z własnej woli miejsca, w którym miał zostawić materiały. Torturowano go więc. Los najlepszego agenta, jakiego Amerykanom i Brytyjczykom udało się kiedykolwiek zdobyć w Związku Radzieckim, został przesądzony. Miał rację. Generał Oleg Gribanow dość długo zwlekał z aresztowaniem Pienkowskiego, ciągle licząc na to, że doprowadzi on do całej brytyjskiej siatki szpiegowskiej. Jednakże pewnego dnia na zdjęciu zrobionym przez kamerę w suficie zauważono, że Pienkowski trzyma w ręku paszport. Było to w końcu października 1962 roku i Gribanow uznał, że dłużej nie należy czekać, gdyż lada moment szpieg może zniknąć z Moskwy. Wydał rozkaz aresztowania. Przesłuchiwano pułkownika długo, przez kilka miesięcy. Wiadomo, że był straszliwie torturowany. Co ujawnił, tego nie wiadomo. Zapewne jednak KGB uznała, że Pienkowski wie o wiele więcej, niż udało się z niego wydobyć w czasie długotrwałych przesłuchań. Pokazowy proces rozpoczął się w maju 1963 roku. Trwał krótko, gdyż liczba dowodów zdrady była wystarczająco duża, aby nikt nie miał wątpliwości co do istoty sprawy. Po krótkim procesie zapadł wyrok śmierci i następnego dnia gazety radzieckie poinformowały o jego wykonaniu. To było kłamstwo. Pienkowski żył. Przesłuchujący go oficer, podsuwając mu gazetę z informacją o wykonaniu wyroku, powiedział: umarłeś dla świata. Nie jesteś już człowiekiem, więc możemy z tobą zrobić wszystko. Opowiesz nam o swoich najgłębszych tajemnicach, tylko po to, by jak najszybciej umrzeć, tym razem naprawdę. Przewieziono go do tajnego obozu KGB gdzieś w głębi Rosji, aby dalej prowadzić przesłuchania. Pewnego wieczoru strażnicy zajęci rozmową nie zwrócili uwagi, że więzień chodzący przez kilka minut wzdłuż drutów kolczastych niewielkiego obozowego wybiegu usiadł na ziemi. Zdarzało się to często, nie było więc powodem do szczególnego zainteresowania. Dopiero po kilkunastu minutach, gdy nie odpowiedział na wezwanie, podeszli do niego. Zobaczyli, że leży w kałuży krwi płynącej z żył otwartych w nadgarstkach. Rozerwał je kawałkiem drutu kolczastego. Było za późno na ratunek. Nikt w tym obozie, nawet komendant, nie znał nazwiska więźnia numer 845. Tragiczny los spotkał również człowieka najbliżej związanego z Pienkowskim. Iwan Sierow, zwolniony ze służby, popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę w moskiewskim zaułku. Greville Wynn został aresztowany 2 listopada 1962 roku na Węgrzech i przekazany do Związku Radzieckiego. Skazany na wieloletnie więzienie, wrócił szybko do Londynu, wymieniony na radzieckiego szpiega aresztowanego w Wielkiej Brytanii. To koniec sensacji XX wieku. A teraz kilka dramatis personae tej właśnie książki. Ławrenti Beria, wieloletni pracownik radzieckiego aparatu policyjnego, od 21 roku w WCK, od 22 w GPU. W 1938 roku objął stanowisko komisarza spraw wewnętrznych. Jego pierwszym zadaniem było uporządkowanie chaosu wywołanego wielką czystką. Uważał, że eksterminacja więźniów w łagrach stanowi marnotrawstwo siły roboczej i dlatego doprowadził do pewnej poprawy ich warunków życia. W 1945 roku został marszałkiem Związku Radzieckiego. Po śmierci Stalina usiłował przechwycić władzę. Występował jako zwolennik reform gospodarczych i liberalizacji życia w ZSRR. Wstrzymał m.in. realizację kilku wielkich, a całkowicie nieopłacalnych inwestycji. Domagał się amnestii dla 90% więźniów, samodzielności republik radzieckich, co stało się głównym powodem zawiązania spisku przeciwko niemu przez Chruszczowa i Malenkowa. 26 czerwca 1953 roku aresztowany podczas posiedzenia prezydium KC, prawdopodobnie osądzony i skazany na karę śmierci jako wróg partii narodu. Według innych relacji, na przykład głównego uczestnika tych wydarzeń, Nikity Chruszczowa, został zamordowany w miejscu aresztowania, gdyż usiłował się bronić. Fidel Castro Ruz urodził się w 1926 roku. Syn plantatora trzciny cukrowej. W 1947 roku wstąpił do kubańskiej partii ludowej po ukończeniu Wydziału Prawa Uniwersytetu w Hawanie i stanął na czele ruchu skierowanego przeciwko dyktatorowi Kuby Fulgencio Batiście. I 26 lipca tego roku pokierował atakiem 200 młodych ludzi na koszary wojskowe Moncada w Santiago de Cuba. Skazany na 15 lat więzienia, w wyniku amnestii wychodzi po 2 latach. Wyjeżdża do Meksyku, gdzie organizuje grupę rewolucjonistów gotowych kontynuować walkę z Batistą. W 1956 roku na pokładzie jachtu Granma powraca na Kubę i przystępuje do organizowania walki partyzanckiej. Poparcie ludności i demoralizacja armii rządowej umożliwiły mu zwycięstwo. 1 stycznia 1959 roku Castro na czele zwycięskich oddziałów wjechał do Hawany i szybko przejął całość władzy. W 1959 roku stanął na czele rządu, będąc jednocześnie naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Od 1962 przejął kierowanie połączonymi organizacjami rewolucyjnymi. Od 1976 sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Państwa. Zwycięstwo nad wojskami kontrrewolucjonistów w 1961 roku, następnie kryzys rakietowy w 1962 podniosły prestiż Castry wśród państw Trzeciego Świata jako bezkompromisowego przeciwnika imperializmu Stanów Zjednoczonych. Dwight David Eisenhower, absolwent szkoły wojskowej West Point, rozpoczął służbę w piechocie w 1915 roku. Służył pod komendą generała MacArthura na Filipinach, gdzie zyskał doskonałą opinię wśród żołnierzy. Po ataku japońskim na Pearl Harbor w grudniu 1941 został wezwany do sztabu w Waszyngtonie, gdzie prowadził studia nad zorganizowaniem operacji desantowej na Francję. W czerwcu 1942 roku został mianowany dowódcą sił amerykańskich na Europejskim Teatrze Działań Wojennych. W listopadzie 1942 dowodził wojskami amerykańskimi w czasie lądowania w Afryce Północnej, operacja Torch. Po zwycięstwie uczestniczył w planowaniu operacji inwazyjnej na Sycylię, dowodził wojskami amerykańskimi we Włoszech. 15 stycznia 1944 jako najwyższy dowódca alianckich ekspedycyjnych sił zbrojnych w Europie przybył do Londynu, gdzie zorganizował kwaterę główną alianckich sił ekspedycyjnych. W czerwcu 1944 roku kierował operacją lądowania w Normandii, a następnie działaniami wojsk sprzymierzonych w Europie Zachodniej. Po wojnie sprawował funkcję naczelnego dowódcy amerykańskich sił zbrojnych w Europie. W grudniu 1945 objął stanowisko naczelnego dowódcy wojsk NATO. W 1952 roku został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych i sprawował ten urząd przez 2 kadencje do roku 1963. Nie zdobył jednak uznania na arenie międzynarodowej, gdzie oceniano go jako polityka chwiejnego, pozbawionego dynamizmu i energii koniecznej dla przeciwstawienia się radzieckiej ekspansji politycznej i militarnej. Mao Tse-tung, polityk, jeden z założycieli Komunistycznej Partii Chin, żył w latach 1893-1976. Był również jednym ze współtwórców partii Kuomintangu i działał w niej do 1927 roku, gdy usunięto z niej komunistów. W czasie tzw. Wielkiego Marszu, będącego odwrotem komunistów z południowej części kraju, Mao stanął na czele tej operacji i objął kierownictwo Komunistycznej Partii Chin. Od 1943 roku przewodził tej partii. Po II wojnie światowej odegrał główną rolę w tzw. trzeciej rewolucyjnej wojnie domowej, trwającej od 1946 do 1949 roku. Po zwycięstwie komunistów nad wojskami Kuomintangu proklamował 1 października 1949 roku Chińską Republikę Ludową. Do 1954 był przewodniczącym najwyższego organu władzy, Centralnego Rządu Ludowego, a następnie zajmował stanowisko przewodniczącego Chin. Wobec coraz większego znaczenia grupy weteranów partyjnych usiłował odzyskać inicjatywę, proklamując wielki skok, kampanię na rzecz przyspieszenia rozwoju przemysłu i produkcji rolnej. Po fiasku tej operacji został usunięty w cień. Ponowną próbę odzyskania znaczenia, tym razem udanie, podjął w 1966 roku, proklamując rewolucję kulturalną, dzięki czemu uzyskał pełnię władzy, której nie oddał już do końca życia. Robert Oppenheimer żył w latach 1904-1967. Fizyk nuklearny, jeden z twórców amerykańskiej bomby atomowej. Od 1927 roku pracował na Uniwersytecie w Kalifornii w Berkeley i w Kalifornijskim Instytucie Technologii w Pasadenie. Od lipca 1943 jako dyrektor laboratorium w Los Alamos kierował pracami nad skonstruowaniem bomby atomowej, co później przyniosło mu miano ojca amerykańskiej bomby atomowej. W październiku 1945 zrezygnował ze stanowiska dyrektora. Julius Rosenberg, urzędnik rządu USA, wraz z żoną Ethel kierował radziecką siatką szpiegowską przejmującą od amerykańskich naukowców informacje i dokumenty na temat budowy bomby nuklearnej. Aresztowany w 1950 roku został uznany winnym i skazany wraz z żoną na karę śmierci na krześle elektrycznym. Wyrok wykonano w 1953 roku.